Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Rozmowa oparta na faktach.
Piotr Salak i jego gość, witamy panów.
Dzień dobry, a naszym gościem jest Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wicerzecznik PiS-u. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Pan pędzi do nas wprost z Nowogrodzkiej. Rozumiem, że tam gorąca atmosfera.
Nie, wprost przeciwnie. Spokój, pełna stabilność.
Tak, Parlament Europejski przegłosował rezolucję w sprawie praworządności w Polsce, a pan mówi, że na Nowogrodzkiej spokojnie, jakby się nic nie stało.
No oczywiście, bo ta rezolucja Parlamentu Europejskiego to kolejny przykład czysto politycznych działań. Działań, które nie mają żadnego umocowania w traktatach.
Czyli mówi pan, Polacy, nic się nie stało. 502 głosy za, 149 przeciw.
No Parlament Europejski ma bardzo wyraźny przechył polityczny w jedną stronę. Rządy konserwatywne nie są tam specjalnie mile widziane i tak to wygląda.
Panie pośle, czy premier w związku z tym wycofa swój wniosek do Trybunału Konstytucyjnego?
Nie ma takich planów. No, to jest właśnie, to jest przykład wychodzenia przez instytucję unijną, jaką jest Parlament, daleko poza zakres swoich kompetencji. Parlament Europejski de facto chciałby ograniczyć konstytucyjne prawo premiera Rzeczypospolitej do kierowania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego.
Ale z głosem Parlamentu Europejskiego musi się liczyć Komisja Europejska, a Komisja Europejska ma już narzędzia do tego, żeby w jakikolwiek sposób wpłynąć na polski rząd, bo może na przykład zastanowić się nad tym, czy pieniądze powinny być wypłacone, czy też nie.
To po kolei. Jeszcze wracając do samego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. No to jest w ogóle próba złamania zasady równoprawnego traktowania państw członkowskich.
Panie pośle, ale my o tym wiemy, bo pan nam o tym wielokrotnie opowiadał.
No skoro o tym wiemy, to w zasadzie powinniśmy przejść nad tym do porządku dziennego.
Natomiast jest pytanie o to, czy polski rząd, a również premier Morawiecki wykonają jakikolwiek gest po tej uchwale Parlamentu Europejskiego, po tym, o co apeluje Komisja Europejska.
Więc tak, jeśli chodzi o Komisję Europejską, no to zasady przyznawania pieniędzy w ramach Funduszu Odbudowy i Odporności, czyli akceptowanie krajowych planów odbudowy, są jasno określone i one nie mogą mieć związku z żadnymi innymi procedurami, które dzieją się w Unii Europejskiej, to jest jedno.
Takie jest stanowisko rządu, ale zupełnie inne jest stanowisko Komisji Europejskiej.
To nie jest wyłącznie stanowisko rządu, to jest stanowisko wynikające z traktatów unijnych, z rozporządzeń unijnych i no, czekamy na zatwierdzenie przez Komisję planów. Wraz z nami czeka 6 innych krajów. Liczymy, że od nowego roku będzie można już uruchamiać te fundusze.
Dla 17 krajów już ta droga jest otwarta. Pan wie o tym, więc jesteśmy na samym końcu.
No tak jak mówię, wraz z nami jest 6 innych krajów, co do których tego typu postępowania stricte polityczne się nie toczą, więc no to napawa optymizmem.
A jest jakieś pole do negocjacji w ogóle z Komisją Europejską? Czy pan mówi, premier nie wycofa wniosku, nie zlikwidujemy Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego? To nie ma w ogóle miejsca do rozmów?
A tu mieszamy zupełnie dwie rzeczy, bo tak, no... Jedna kwestia to jest ta rezolucja parlamentu dotycząca wniosku premiera do Trybunału Konstytucyjnego. No to w ogóle nie ma o czym mówić. No jeżeli Trybunały Konstytucyjne, Sądy Konstytucyjne innych krajów wielokrotnie na ten temat orzekały, no to co? To Polska
jakie nie... przypomnimy?
No chociażby niemiecki.
A wie pan o tym, że dzisiaj sędzia z Sądu Trybunału Konstytucyjnego w Niemiec zakwestionował prawo powoływania się na ten przykład niemiecki, bo nie ma nic wspólnego z tym, co się działo w Niemczech.
No, pan wybaczy, no ja jednak pozostanę na stanowisku, że być może niemieccy sędziowie nie powinni decydować o tym, co w Polsce jest dozwolone,
no,
a co nie jest dozwolone.
Ale przed chwilą pan się na niemieckich sędziów powołał, panie pośle.
Oczywiście, bo przy okazji różnych wyroków, również chociażby sąd hiszpański w kontekście przywódcy katalońskich separatystów. Wielokrotnie były sytuacje, w których sądy krajowe uznawały, że konstytucja danego kraju jest najwyższym prawem, wyższym niż traktaty unijne. W związku z tym, dlaczego Polska nie ma i jeszcze nic nie jest przesądzone, chociaż rzeczywiście linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jest tu konsekwentna od 2005 roku. Więc dlaczego Polska miała być tego prawa pozbawiona? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, sądownictwo, o którym pan mówił. No tutaj jest tak, no, Komisja Europejska została poinformowana o planach legislacyjnych rządu kontynuowania reformy sądownictwa, w ramach którego Izba Dyscyplinarna jako w takiej formie prawdopodobnie przestanie istnieć.
Kiedy będzie ustawa, jeśli chodzi o projekt rządowy?
To jest kwestia jeszcze decyzji, podjęcia decyzji na ten temat, jakie ostatecznie te rozwiązania będą. No, jeszcze chwila.
A ciekawe, co będzie najpierw. Czy będzie projekt senacki, czy projekt rządowy? Niech pan mi powie.
Trudno mi powiedzieć.
A coś mi podpowiada, że jednak projekt senacki, że to będzie wygodniej dla państwa, żeby to Senat załatwił, niż żeby to wychodziło z rządu.
No, zobaczymy, jaki będzie projekt senacki. Będziemy go wtedy analizować, jak będzie leżał na stole.
My już wiemy o tym, że będzie tam o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, między innymi.
No okej, tylko że panie redaktorze, bo mówimy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, ale myślę, że na przykład, przynajmniej jeśli chodzi o część senatorów, to nasze poglądy na sam fakt odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów mogą być nieco inne. No, my stoimy na stanowisku, że jednak sędziowie ponad prawem być nie mogą.
Czyli dopuszcza pan możliwość zlikwidowania w takim kształcie, jakim jest w tej chwili Izby Dyscyplinarnej.
No, o tym mówimy już od jakiegoś czasu i przekazaliśmy te informacje również Komisji Europejskiej. Pytał pan, czy jest pole do rozmów. No, te rozmowy są prowadzone.
Tutaj jest. Stefan Kisielewski kiedyś pan pisał, pamięta pan Stefana Kisielewskiego, pisał, że realny socjalizm to jest taki ustrój, który rozwiązuje problemy, które sam sobie stwarza.
To prawda, dość znany cytat.
No prawda, jak czytam uchwałę Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, to mam podobne skojarzenie. A pan?
Nie, ponieważ ponieważ politycy opozycyjni, którzy próbują suflować tę narrację polexitową, nie są członkami Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby
ale to nie,
było
ale to nie politycy opozycyjni wymyślili te problemy. To nie politycy opozycyjni mówili, tak jak Ryszard Terlecki czy Marek Suski, z czego się teraz musi Komitet Polityczny PiS tłumaczyć.
Nie widzę tego w kategoriach tłumaczenia się. To jest jasna deklaracja, żeby przeciąć właśnie różnego rodzaju wrzutki polityczne, bo to nie jest pierwszy raz. Przy okazji ostatnich wyborów parlamentarnych opozycja straszyła rzekomym polexitem, przy okazji wyborów...
Ale te wrzutki robią członkowie PiS-u i to ważni członkowie PiS-u.
Nie, panie redaktorze, no właśnie nie.
Nic takiego nie powiedział Marek Suski,
słowa Ryszarda Terleckiego, tak. Z lubością cytuje się pierwszą część jego wypowiedzi, pomijając zupełnie drugą część, która jasno mówi: chcemy być w Unii i będziemy
Panie
w Unii.
Panie pośle, ale pan wie doskonale, tak jak i Ryszard Terlecki, że polityk to jest taki człowiek, który powinien pamiętać o tym, że każde jego zdanie, każde jego słowo powinno być wyważone tak, żeby można było je zacytować w dowolnym kontekście.
Jednak nie sprowadzajmy tego do absurdu, bo jestem w stanie wymyślić kilka przykładów zdań, które ucięte w połowie będą znaczyły zupełnie co innego. No więc jednak kwestia złej woli i dobrej woli przy cytowaniu też jest istotna. A jeśli chodzi o exity rozmaite, bo tutaj opozycja bardzo się kreatywnie zachowuje, jeśli chodzi o próby stworzenia tej narracji, że tak jak był Brexit, to ma być, żeby niby polexit. No to jeżeli ktoś miałby iść w ślady Davida Camerona, no to może politycy opozycji powinni się ugryźć w język z proponowaniem referendum unijnego, bo David Cameron też był pełen dobrych intencji.
A propos teraz przerywanych zdań, a propos kontekstów, to wracamy do naszej rozmowy w internetowym radiu RMF24, także na stronie rmf24.pl i w interi.pl, także w naszych kanałach w mediach społecznościowych. Dziękujemy już słuchaczom RMF FM. A Radosław Fogiel jest razem z nami. Witamy raz jeszcze, panie pośle.
Witam wszystkich nowo przybyłych.
Panie pośle, pan jest podobno człowiekiem, który doskonale wie, ile chleb kosztuje.
No, jestem
i potrafi to powiedzieć w krócej niż półtorej minuty.
Który stara się wiedzieć różne rzeczy.
To ile kosztuje ten chleb?
tylko, że właśnie...
Bo ja wiem, bo spojrzałem do danych GUS-u, pan pewnie nie spojrzał.
Ja też wiem, to robimy tak, to już jest przećwiczona metoda.
No dobrze, to nie szukajmy,
żeby nie było, że nie wiem, ja panu piszę.
Tak samo pan pisał premierowi?
Ile kosztuje i
panie
gdzie...
Panie pośle, pan tak samo pisał premierowi?
I gdzie nie? Taki kosztuje, pan może zweryfikować, ale chodzi mi o to, że ja bardzo jestem przeciwny tego typu... za granią, bo one są rzeczywiście, one są medialnie bardzo nośne, no tylko, że to nie jest jeden z 10. Możemy się przerzucać. A nie wiem, kilogram ryżu. Pan redaktor wie, ile kosztuje?
Nie mam pojęcia. Natomiast
5 zł z groszami. Tylko chodzi mi o to, o jedną rzecz. Że oczywiście, takie pytania do polityków, mówię, są bardzo dziennikarsko sexy. Tylko co one wnoszą?
Ja powiem
musimy
panu, co
patrzeć
one wnoszą,
na wszystko
jak
całościowo.
Patrzymy na porównanie cen chleba w 2015 i w 2021. To już coś wnosi, zgadza się pan?
Wnosi, ale...
2,20 według danych GUS-u, dzisiaj 3,14. Wzrost o ile? Tak mniej więcej w pamięci. Około 40%.
Tak, no ja panu wpisałem kwotę ze sklepu najbliższego
znacznie
mnie.
Znacznie mniejsza ta kwota, bo mówimy o półkilogramowym bochenku, prawda?
Nie, no ja mówię o bochenku chleba do...
Nie,
o bochenku chleba, który jest do kupienia na półce, dysponuje zdjęciem, jeżeli pan nie wierzy.
Nie będę się z panem spierał, bo pan jest, przypomnijmy, również czelednikiem piekarskim, o ile dobrze
to
pamiętam.
To prawda, tradycja rodzinna, wszyscy w mojej rodzinie uzyskiwali uprawnienia, bo od ponad 100 lat
Więc
prowadzimy...
Więc może być tak, że o chlebie pan wie więcej niż ja.
Od ponad 100 lat prowadzimy piekarnię, ale dość tej reklamy. Powiem tak, rzeczywiście, oczywiście zmiana cen tak, tylko jeżeli mamy patrzeć uczciwie i w szerszym kontekście, to tak, inflacja, wzrosty cen są jednym ze wskaźników ekonomicznych, gospodarczych, ale są inne wskaźniki. Na przykład należałoby zapytać, ile tych kilogramowych bochenków chleba można kupić dzisiaj za pensję minimalną, a ile można było kupić 5 lat temu za
pensję
minimalną.
Być może posłowie dostają te podwyżki tak często jak ludzie, którzy chodzą i kupują chleb, ale zapewniam pana, że tych podwyżek w różnego rodzaju zakładach pracy nie ma tak wiele, jak wskazują na to czynniki GUS-owskie.
Ja uspokoję pana, panie redaktorze. Posłowie dostali podwyżkę pierwszy raz od kilkunastu lat, więc nie jest to często. Ale mówię, no trzeba patrzeć na szerszy, na sprawę szerzej. Ile litrów benzyny można kupić dzisiaj za stawkę godzinową, a ile można było kupić w 2015? O, nie można było, bo w ogóle nie było stawki godzinowej. I jeszcze jedna rzecz, bo zrobiłem sobie dzisiaj, domyślając się, że będzie pan o to pytał, zrobiłem sobie dzisiaj króciutki research, bo rzeczywiście wzrost cen istnieje i to nie jest tajemnica, tylko obwinianie za to rządzących no jest głęboko...
A kogoś mamy obwiniać?
Proszę bardzo. Bloomberg, 15 września. Najdroższa żywność od lat 70. Washington Post.
Czyli generalnie czynniki zewnętrzne, panie pośle, tak?
Oto dlaczego, cytuję tytuły, oto dlaczego ceny twojego jedzenia idą w górę.
Czyli znowu
BBC News, 4 czerwca. Narody Zjednoczone, cena żywności rośnie najszybciej od dekady. Fortune, 12 sierpnia. Ceny żywności wciąż wzrastają.
Czyli to jest tak jak cenami benzyny. Zawsze to słyszę, gdy się denerwuję na stacji benzynowej, że cena benzyny rośnie. Bo takie są tendencje światowe.
Zacytowałem panu 4 tytuły z przeciągu 2-3 miesięcy czołowych mediów anglojęzycznych, które piszą o tendencji światowej. No, COVID jest jedną z przyczyn.
Przerwanie
łańcuchów dostaw między innymi powoduje wzrost cen żywności i zdajemy sobie z tego sprawę. Nikt z tego powodu nie jest zadowolony, ale no tak jak mówię, no to nie jest problem wyłącznie Polski i po drugie jednak poziom życia w przeciągu ostatnich kilku lat wzrósł diametralnie.
Zostawiamy już ceny i poziom życia. Dlaczego Jarosław Kaczyński chce ścigać administratorów portalu Sok z Buraka?
Ja na temat Szamba, jeśli nie muszę, wolałbym się nie wypowiadać.
No to po co Jarosław Kaczyński się w to miesza?
Jarosław Kaczyński, tak jak każdy obywatel Polski, ma prawo złożyć wniosek do sądu w sprawie pomówień. Takie pomówienie miało miejsce.
Panie
Jarosław
pośle.
Kaczyński taki wniosek złożył i reszta jest w rękach prawników i sądu.
Europejski nakaz dochodzeniowy został użyty, żeby ścigać administratora strony internetowej. Wie pan, do czego służy europejski nakaz dochodzeniowy?
To nie Jarosław Kaczyński skorzystał z tego narzędzia.
Nie, absolutnie. Polskie organy ścigania. Wie pan, do czego służy europejski nakaz dochodzeniowy? Do ścigania przestępczości zorganizowanej, terrorystów, przemytników?
Powiem tak, no zostało dokonane pomówienie. Jarosław Kaczyński dochodzi swojego dobrego imienia w sądzie. Ponieważ rzeczony hejterski portal wielokrotnie ukrywał się za anonimowością swoich wpisów, no prawdopodobnie w ramach procedury sądowej uznano, że jest to instrument, z którego należy skorzystać. Ale tak jak mówię, cała sprawa jest w rękach prawników, w rękach sądów. Ja naprawdę nie chcę taplać się w błocie.
A pamięta pan oburzenie święte, oburzenie PiSu i wyciąganie instytucji europejskiej, kiedy antykomor walczył z Bronisławem Komorowskim?
No, to jest chyba troszkę inna
tak,
sytuacja.
Tak, myśli pan, że gra, w której się strzela do urzędującego prezydenta i zabawa jest w podpalanie jego biegającej sylwetki, to myśli pan, że to co innego niż napisanie, że być może Jarosław Kaczyński nie szczepił się poza kolejnością?
A czy kogoś z soku z buraka antyterroryści wyciągnęli o świcie z domu? Bo tak było w przypadku Antykomora, jeśli dobrze pamiętam.
Ale był też proces, w którym zostali oczyszczeni potem z zarzutów.
No i tak jak mówię, tu też będzie proces. No należy ustalić, kto odpowiada za, bo tam właściciel domeny był jasny. Tak jak mówię, no sąd wszystko zważy, a każdy obywatel, pan, ja, każdy nas słuchający ma prawo pozwać kogoś za pomówienie, no zwłaszcza polityk, dla którego wiarygodność, dobre imię są istotnymi elementami jego działalności publicznej.
Kto miał dłuższe włosy dawno, dawno temu, Ryszard Terlecki czy pan?
Na pewno nie mieliśmy tych długich włosów w tym samym czasokresie.
To jest poza sporem.
No ja miałem takie do ponad połowę pleców. Nie wiem, jak długie miał Ryszard Terlecki.
Nie wiem, czy rzeczywiście nie przeskoczył pan marszałka. Iron Maiden cały czas jest słuchany przez pana?
Najnowszej płyty jeszcze nie słuchałem, ale tak, to jeden z tych zespołów, do których mam słuchać.
Iron Maiden, czy jeżeli tak, Iron Maiden, to dlaczego nie Nergal i dlaczego nie Behemoth?
A muzycznie nie mam nic przeciwko.
Tak, podoba się panu?
Behemothowi. To jest już trochę cięższy, mroczniejszy gatunek metalu. Ja wolę te bardziej z pogranicza rocka, ale muzycznie nie mam żadnych zarzutów. No, możemy się spierać z Nergalem co do jego wyborów politycznych czy ideologicznych.
A na ilu pan koncertach był Iron Maiden? Bo ja byłem na kilku.
Na Ironach akurat nie byłem. Na Metalice byłem prawie za każdym razem, jak byli w Polsce. Nie, moich czasów.
Pytam dlatego, że wie pan, koncerty Iron Maiden czy Metaliki również, to nijak nie przypominają zajęć w szkółce niedzielnej. Zgadza się pan z tym?
No ja myślę, że jak ktoś idzie na koncert, to wie, że nie idzie do szkółki niedzielnej.
I zastanawiam się nad tym, do czego jest bliżej takim koncertom heavy metalowym. Czy one są bliżej polityki, czy szkółka niedzielna jest bliżej polityki?
W szkółce niedzielnej też nigdy nie byłem. Czytałem o nich chyba tylko, jeżeli dobrze pamiętam, w przygodach Tomka Sawyera. Tam był to element fabularny. Na paru koncertach byłem. Myślę, że jeśli chodzi o pewnego rodzaju show, to zdarzają się wydarzenia polityczne, które mogą się jakoś równać.
Panie pośle, ma pan wpisane na stronie internetowej zawód przedstawiciel władzy samorządowej. Co to za zawód jest?
To jest sformułowanie, którego używa Państwowa Komisja Wyborcza w takiej tabelce dopuszczalnych zawodów, jak się zgłasza do kandydowania do Sejmu.
Ale to jest wtedy funkcja przecież.
Już tłumaczę. Kiedy kandydowałem do Sejmu, byłem radnym sejmiku województwa mazowieckiego. W związku z tym w tym określeniu, tak jak wielu przede mną, wpisałem sobie samorządowiec, bo to mnie w tym momencie najbardziej definiowało. No niestety w wykazie zawodów, którym dysponuje PKW, czegoś takiego nie ma. Jedyne, co istnieje, i tak komisarz wyborczy mi wpisał, przedstawiciel władzy samorządowej, tam jest po przecinku, burmistrz, radny. No brzmi to dość bufoniasto, ale to niestety nie moja wina.
Ale czy radnik piekarski brzmi, powiedziałbym, bardziej szlachetnie? Nie sądzi pan?
Ale to również nie jest zawód, to jest jedynie, to są jedyne uprawnienia, które, tak jak mówię, każdy w mojej rodzinie tradycyjnie nabywa. Mój brat, mój ojciec, mój brat stryjeczny.
O pieczeniu pan wie dużo, upiecze się PiS-owi, jeśli chodzi o tę rezolucję Parlamentu Europejskiego?
Tu nie ma się co upiekać, bo tak jak mówię, rezolucje nie są wiążące. Dotyczą spraw, które zupełnie nie są w kompetencjach Unii Europejskiej. To jest wyłącznie polityczna aktywność Parlamentu Europejskiego.
Czy jemu się upiecze po tym, co dzisiaj powiedział do ministra Zoja? Będziesz pan wisiał.
No to są słowa, które nie powinny padać na sali sejmowej, co do tego chyba nie ma wątpliwości.
Jest już wniosek do prokuratury, złożyła go pani marszałek Elżbieta Witek. Będzie pewnie wniosek o uchylenie immunitetu. Jak pan zagłosuje wtedy?
No to zależy, czy prokuratura zwróci się
groźba
do Sejmu.
Groźba karalna.
Tak, tylko to oczywiście jest pytanie, bo pani marszałek złożyła wniosek. Ja nie widziałem jeszcze tego wniosku, więc nie wiem, co on tam dokładnie zawiera. No jest też kwestia taka, że w polskim prawie Też to wiem, bo wiele gruźb karalnych jeszcze za czasów, kiedy pracowałem na Nowogrodzkiej, do nas przychodziło. Jest pytanie przede wszystkim zawsze do tego, wobec którego groźba karalna była kierowana. Czy on ten wniosek o ściganie wspiera, więc tutaj będzie przede wszystkim decyzja...
Ale jeszcze nie chce pan odpowiedzieć. Gdyby taki wniosek się pojawił...
Gdyby się pojawił, to oczywiście tak. Tylko tak jak mówię, nie wiem, czy się pojawi, bo tu jest jeszcze po drodze decyzja ministra Niedzielskiego. No ta procedura jest po prostu skomplikowana, ale oczywiście uważam, że takie słowa nie powinny padać i tu nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jak zagłosujemy, żeby się taki wniosek pojawił.
A zastanawiam się nad tym dlatego, że PiS prowadzi rozmowy z Konfederacją, tak przynajmniej wiemy o tym, że Przemysław Czarnek rozmawiał z Krzysztofem Bosakiem o to, żeby szukać głosów wśród Konfederatów. To jak wy to wszystko teraz pogodzicie?
Ale przepraszam, ja ostatnio...
Nic pan nie wie na ten temat.
Półtora tygodnia temu byłem w programie telewizyjnym razem z Krzysztofem Bosakiem. Też rozmawiałem z Krzysztofem Bosakiem. No, w Sejmie naprawdę nie, rozmawiamy ze sobą.
Czym innym jest rozmawianie, a czym innym jest szukanie głosów?
No ale Konfederacja, przynajmniej jej część, czasami głosuje z nami, czasami nie głosuje z nami. No i tak to wygląda. To
chodzi
też
o
jest
szukanie
pytanie
głosów dla Lex Anty-TVN.
To też jest oczywiście pytanie o to, jak pozostali członkowie koła Konfederacji zapatrują się na te słowa Grzegorza Brauna. No ja bym chciał usłyszeć potępienie z ich
strony. A te rozmowy
strony
trwają między PiS-em a Konfederacją?
Nie ma żadnych systemowych czy systematycznych rozmów między Konfederacją a PiS-em. Część Konfederacji już wcześniej głosowała za nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Z kolei druga jej część, poseł Dziambor, zgłosił poprawkę, która w dużej mierze zmieniała sens tej ustawy i bardzo się cieszył, kiedy opozycja to przegłosowała. Sama Konfederacja ma na ten temat różne zdania.
A wyście już porzucili pomysł, żeby przegłosować tę ustawę? Prezydent mówi, że jej nie podpisze w obecnym kształcie.
Nie odrzucili, nie porzuciliśmy. Na tym posiedzeniu Sejmu tego punktu nie ma, ale to nie znaczy, że nie może się pojawić. To nie znaczy, że z prezydentem nie można rozmawiać, bo...
Ale już trwają takie rozmowy?
Z prezydentem jesteśmy w ciągłym kontakcie i rozmawiamy o wielu bieżących sprawach.
O, to zupełnie co innego mówi Jarosław Gowin, bo mówi, że Jarosław Kaczyński dawno się nie widział z prezydentem Dudą.
No po pierwsze, Jarosław Gowin, myślę, że utracił mandat do opowiadania o tym, kto z Prawa i Sprawiedliwości jest z kim w kontakcie.
To inaczej, czy kiedy Jarosław Kaczyński widział się z prezydentem Dudą?
Nie pamiętam teraz, nie podam konkretnej daty. W bieżącym kontakcie jest wielu polityków i Prawa i Sprawiedliwości, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta. Również prezydent spotyka się z politykami Prawa i Sprawiedliwości.
Ale panowie ze sobą nie rozmawiali. Nie potrafi pan powiedzieć, kiedy ostatnio?
Nie pamiętam teraz, kiedy ostatnio, więc nie chcę strzelać, bo później się okaże, że nie wiem, przestrzeliłem o 2 miesiące
Może pan przestrzelić nawet
tydzień. I jakiś demagog powie, że skłamałem. Nie mam pewności, więc nie będę tutaj zgadywał.
Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS-u i poseł Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i naszym gościem. Dziękujemy bardzo, panie pośle.
Dziękuję serdecznie.